Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Świszcze, jęczy wiatr grudniowy, pędzi olbrzym łabędź. Chmura z piersi swej alabastrowej trzęsie, sypie białe pióra. I tym puchem zasypane stoją sosny, jodły siwe, w dół gałęzie poschylane śnieżną potrząsają głową. Pole, niby morze śniegów zamieciami się bałwani, a na państwie tym bez brzegów zima się rozparła. Pani. To fragment wiersza Karola Brzozowskiego. O grudniu można też bardziej konkretnie. Jest pierwszym miesiącem zimy. W wielu regionach Polski średnia temperatura spada poniżej zera. Zamarzają zbiorniki wodne. Śnieg otula ziemię. Około 21 grudnia kończą się najdłuższe noce i zaczyna przybywać dnia. W grudniu przyroda śpi snem zimowym, choć i w tym przypadku są wyjątki. W świecie zwierząt najbardziej widoczne są ptaki i ssaki. Ale zdarza się, że w słoneczny dzień nawet na śniegu można zobaczyć muchówki i inne owady nazywane fauną naśnieżną. Wśród ptaków są nasze, które nie odleciały do cieplejszych krajów, i zimowi goście ze stref o surowszym klimacie, mianowicie gile, jemiołuszki, czeczotki i inne. Czasem słychać głośny i ostry śpiew strzyżyków, które zimują u nas, te, które gnieżdżą się u nas, powrócą w marcu. Bardzo żywe, okrąglutkie, z dużymi oczami, uniesionymi krótkim ogonkiem, wyglądają bardzo zabawnie. Mniejsze od wróbli wykonują błyskawiczne ruchy, co utrudnia ich obserwację. Również z północy przyleciały krogulce, podobne do jastrzębi, ale mniejsze. Pojawieniu się tego drapieżnika zazwyczaj towarzyszy przenikliwy i głośny krzyk ptaków, na które krogulce polują. Inny grudniowy przybysz to jemiołuszka, którą łatwo rozpoznać po charakterystycznym czubku na głowie. Jeśli grudzień jest śnieżny i mroźny, to wiele ptaków wybiera ogrody i sąsiedztwo ludzkich siedzib, gdzie łatwiej o pokarm. Oprócz sikorek można tu spotkać kłótliwe i zaglądające do karmników dzwońce. Grudzień to okazja do podpatrywania raniuszka, ptaka mniejszego od wróbla, o pięknym, czarno-biało-różowym, czerwonym upierzeniu. Niezwykle ruchliwy, skacze po gałęziach, ułatwiając sobie zachowanie równowagi długim ogonem. Bywa, że raniuszek chwyta jedną nogą pokarm zaczepiony na gałęzi i zwisa głową w dół. W grudniowym lesie można obserwować dzięcioły. Z daleka słychać ich kucie, które jest intensywne, zwłaszcza w mroźne dni, kiedy to ptaki potrzebują więcej pokarmu. Stosunkowo najłatwiej spotkać dzięcioła dużego, który wydaje głośne i charakterystyczne kich. Rzadszy jest dzięcioł czarny, wyróżniający się ociężałym lotem w linii prostej, a nie falistej, jak inne. Również trudniej o spotkanie z zielonym lub z małym, zwanym też dzięciołkiem. Bywa, że spod dzioba dzięcioła odpadają płaty kory i wtedy na wewnętrznej warstwie takiego płata można zobaczyć ślady żerowania korników, na które polują te ptaki. Choć dzięcioły są owadożerne, to niektóre z nich z konieczności żywią się również tłustymi nasionami drzew iglastych. Jest to zjawisko dosyć powszechne także wśród innych ptaków, które zimą dietę mięsną uzupełniają jarską. W lesie, ale i w ogrodach uwijają się dzięcioły, które mocnymi, spiczastymi dziobami rozłupują nawet orzechy. Są wyjątkowo nietowarzyskie, a dzięki długim pazurom potrafią poruszać się po pniu drzewa we wszystkich kierunkach, także głową w dół. Jeśli między świerkami usłyszymy charakterystyczne gip-gip, koch-koch, to najprawdopodobniej będzie to śpiew samca krzyżodzioba świerkowego. nazwa ptaka, pochodzi od skrzyżowania dolnej części dzioba z górną. Ptaki te niewiele robią sobie z zimy, bo żywią się nasionami świerka, a tych nie brakuje. Podczas gdy jasno-czerwony samiec głośno śpiewa na wierzchołku drzewa, jego szarawa partnerka wysiaduje jaja, chroniąc je troskliwie przed mrozem. Ozdobą zimowego krajobrazu jest zimorodek. Wielkością zbliżony do wróbla, ma stosunkowo dużą głowę i piękne upierzenie. Niebieski grzbiet i jasno-brązowy spód. Spotkać go można tam, gdzie są potoki i rzeczki o stromych i zarośniętych brzegach. Jeśli ciek zamarza, zimorodki przenoszą się w inne miejsce, a pojawiają się tak nagle i niespodziewanie, jakby się dopiero co urodziły. Stąd właśnie nazwa zimorodek. Ani nad wodą, ani w wodzie życie też nie zamiera zupełnie, nawet jeśli rzeka lub jezioro pokrywy się lodem. Na dnie, gdzie lód nie sięga i temperatura wody wynosi plus 4 stopnie, można znaleźć niektóre larwy owadów, sporo gadów i płazów. O tej porze roku szczególnie żywotne są ryby, niektóre jak łosoś, troć, pstrąg strumieniowy, sielawa czy miętus właśnie teraz odbywają tarło. Tropy na śniegu świadczą, że również nie wszystkie ssaki zapadły w sen. Najłatwiej spotkać zająca lub wiewiórkę. Dowodem obecności jeleni i saren są uszkodzenia drzew. Trudności bowiem ze zdobyciem pokarmu zmuszają te zwierzęta do ogryzania kory. W sadach, ale nie tylko, młode drzewka mają ślady zębów nornic. Podobne szkody wyrządzają króliki i zające. Te pierwsze są nieco mniejsze od szaraków i mają krótsze uszy, ale to nie jedyna różnica. Otóż w razie zagrożenia zając tupie ostrzegawczo przednimi nogami, natomiast królik tylnymi. Króliki kopią głębokie nory, w których żyją w grupach liczących nawet 25 osobników. Rośliny nie mogą schronić się w norach lub przenieść do ciepłych krajów, więc mają inne sposoby na przetrwanie zimy. Najprostszy praktykują jednoroczne, które zadanie przedłużenia gatunku pozostawiły swoim nasionom. Tysiące nasionek rozsianych jesienią są tak bardzo odwodnione, że mróz im nie zagraża, a kiedy zrobi się ciepło i wilgotno, wyrośnie z nich nowe pokolenie. Inaczej postępują byliny, ponieważ chcą żyć dłużej niż jeden rok, więc nie wyręczają się potomstwem. Byliny zniknęły tylko pozornie. W rzeczywistości tkwią w ziemi w postaci bulw, cebulek lub kłączy, z których na wiosnę wyrosną pędy, liście i kwiaty. Są i takie rośliny, które nie tylko chcą przetrwać do wiosny, ale starają się zachować łodygi i liście. Tak postępują krzewinki, na przykład wrzos, borówka czy żurawina, które zimują pod śniegowym okryciem chroniącym je przed lodowatym wiatrem. Niektóre rośliny, zwłaszcza żyjące w górach, mają kożuszki w postaci włosków pokrywających liście i łodygi, a na przykład szarotka alpejska otula się srebrzysto-białym filcem. W przypadku drzew ochroną przed zimnem jest kora, ale ponieważ nie jest to odzienie dostatecznie ciepłe, więc drzewa hartują się na trudny czas zimy. Okazją do takiego hartowania są jesienne, chłodne noce i przymrozki. Właśnie wtedy drzewo zaprzestaje produkcji auksyn, a więc hormonów stymulujących jego rozwój i wzmaga wytwarzanie kwasu abscysynowego, hormonu zwanego też ABA. To właśnie ABA stopniowo wprowadza roślinę w stan spoczynku zimowego, przestaje ona rosnąć, zaś tkanki twardnieją i drzewo nie tylko nie pobiera wody, ale jej się wyzbywa, bo zimą zamieniłaby się w lód, a ten zniszczyłby tkanki drzewa. Tak zahartowane drzewo jest o wiele bardziej odporne na mróz, czego przykładem jest sosna karłowata. Przygotowana do zimy bez uszczerbku, znosi temperatury nawet poniżej 35 stopni, minus 35 stopni. Natomiast gdyby latem, kiedy drzewo jeszcze nie jest zahartowane, obniżyć temperaturę tylko do minus 10 stopni, to sosna zginie. Nazwa ostatniego miesiąca roku, grudnia, pochodzi od grudy, a więc brył zamarzniętej ziemi. A teraz wracamy do tematu rolnictwa. Dzisiaj będę mówił o niszczeniu krajobrazów rolniczych. Krajobraz to przestrzeń powierzchni ziemi stanowiąca syntezę elementów pozostających w wzajemnych związkach i oddziaływaniach. Obejmuje atmosferę, rzeźbę powierzchni ziemi, wody, świat roślin i zwierząt. Mozaika elementów przyrodniczych oddziałujących na siebie, między innymi poprzez przemieszczanie się między nimi powietrza, wody i organizmów, tworzy system ekologiczny nazywany fizjocenozą. Istota ochrony tych mozaik, zgodnie z teorią fizjocenozy, polega na trosce o ich niepowtarzalną, naturalną, ekologiczną konstrukcję. Pojęcie krajobrazu, a więc widoku, pejzażu czy fizjonomii, jest bogate znaczeniowo, bowiem obejmuje nie tylko jego pierwiastki przyrodniczo-geograficzne, ale także etnograficzne i kulturowe, a zatem oznacza nie tylko złożony przestrzennie system o skomplikowanej strukturze i relacjach natury i kultury, ale pozwala identyfikować naszą tożsamość, rodzinne miejsce, swojskość, zwłaszcza gdy nawiązuje się w nim do historycznej ciągłości, do korzeni i rodzimej twórczości, a jego twórcy w polu widzenia mieli ochronę dóbr narodowej kultury. Atrybuty przyrodnicze i kulturowe łącznie stanowią o genius loci, czy jak to woli spirit of place, a więc o osobliwościach komponentów krajobrazu, włącznie z ich symbolami, tradycją i pamięcią ludzi zobowiązujących do szacunku, podziwu, ochrony cech i ich wzbogacania. System ekologiczny, tworzony przez rzeźbę terenu, klimat, wody, gleby i roślinność, decyduje o krajobrazowych kompozycjach zespolonych światłem, zjednoczonych z czasem i regionalnych swoistościach obszarów i lokalnej społeczności. Krajobraz zatem to synteza geosfery, biosfery i antroposfery z jej tożsamością przestrzenną i społeczną, wspólnotową, o której pisze poeta, ale jest ton jedyny, samej głębi, głębiny, od kolebki do grobu ton ten idzie za tobą. Byle szmer, byle nuta, a już wiesz skąd ten akord. Listek upadnie w strumień, a już serce rozumie, zamyśli się, wypowie, a co w sercu to w mowie dziada, pradziada, co szmerliwa jak trawa. Pojęcie krajobrazu obejmuje obrazy przyrodniczo-kulturowe, będące przedmiotem badań wielu nauk, określających relacje człowieka ze środowiskiem, od których zależy ich trwałość i piękno. Stąd aspekty ochrony krajobrazu jako narzędzia zintegrowanej edukacji, służącej gospodarce przestrzennej, respektującej zasady estetyki i dziedzictwo narodowe. Krajobraz uczy. Mówi prawdę o nas i o tym, jak aranżujemy przestrzeń, a więc jak gospodarujemy. Stanowi on też źródło cennych informacji. Jest wizualną syntezą. Jeśli jest harmonijny, a tym samym piękny, oznacza zdrowe środowisko, a chaotyczny i brzydki, zagrożony lub zniszczony. Jessica Brown i Brent Mitchell z kanadyjsko-amerykańskiej fundacji Quebec Labrador Foundation Atlantic Center for the Environment konstatują, że, cytuję, zdrowe krajobrazy kształtowane są zarówno przez kulturę człowieka, jak i siły natury. Bogata bioróżnorodność często zbiega się z różnorodnością kulturową, a ochrona przyrody nie może być realizowana bez zaangażowania ludzi korzystających z jej zasobów. I dodają oni, że ochrona dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego, Koncepcja Landscape Stewardship oznacza m.in. podtrzymywanie integralności krajobrazu wobec zmieniających się metod korzystania z ziemi i zanikania gospodarki wiejskiej i podkreślają znaczenie integracji ludzi i natury w przeciwieństwie do prób izolacji obu systemów. Degradacja krajobrazu, który jest wizytówką bezpieczeństwa ekologicznego, utrata jego estetycznych walorów, jest sygnałem negatywnych procesów w mentalności ludzi i środowisku. Temat zmian w krajobrazie rolniczym podjęła pani Michalina Danielec, studentka z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bardzo się cieszę, że studentka napisała bardzo wnikliwy artykuł na ten temat. Jeszcze kilkanaście lat temu swoje pole rolnik od rolnika odgradzał miedzą. Głównym powodem była niechęć do monotonnego krajobrazu rolniczego, a w mniejszym stopniu sąsiedzkie zwady. Te wąskie pasy między polami uprawnymi porastały zazwyczaj wysokie zielska, często krzewy i drzewa, na które potocznie mówiono żywopłoty, zaś fachowo definiowano za drzewieniami śródpolnymi. Były one niegdyś ozdobą krajobrazu rolniczego polskiej wsi. Były. Aktualnie jeszcze występują, lecz widujemy je coraz rzadziej. Co się z nimi stało? Czy dotknęła ich niszczycielska dłoń człowieka? Faktem jest, że powstały w wyniku ingerencji człowieka i pełnią ważną rolę w środowisku naturalnym. Są schronieniem dla wielu uciekinierów, którzy w trosce o własne życie zmuszeni są uciekać z obszarów wyrębu lasu. Pierwsze wzmianki o pojawieniu się zadrzewień śródpolnych pochodzą z odległych czasów, kiedy to spora część Europy była pokryta zwartymi płatami lasu. W momencie rozpoczęcia wyrębu w celu pozyskania drewna, jak i pól pod uprawę, niszczono całe hektary, nie bacząc na rośliny i zwierzęta tam żyjące. Dlatego rosnące dzisiaj żywopłoty pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku. W czasie, gdy dominowało tradycyjne rolnictwo z udziałem koni, nie stanowiły one problemu. Kłopot pojawił się w momencie wprowadzenia dużych i ciężkich maszyn rolniczych, którym rozrośnięte zadrzewienia śródpolne utrudniały pracę. To dlaczego promowano ich obecność? Czyżby zamiłowanie do tradycji? Możliwe, że tak, ale znaczące zdanie miała ochrona pól i pastwisk oraz rozstrzyganie o granicach rolniczych użytków. Porastały niczym gęste ściany, uniemożliwiające wydostanie się owiec i bydła z pastwisk, a przy tym chroniły je przed drapieżnymi wilkami czy dzikimi psami. Zaś same pasterki, pilnujące pasącego się na łące bydła, w ich cieniu chroniły się przed upałem. W ówczesnych czasach zadrzewienia śródpolne występują nie tylko wśród pól i na miedzach, jak świadczy o tym nazwa. Spotykane były także wzdłuż dróg, rowów, na brzegach cieków wodnych. Na granicy lasu z polem uprawnym, łąką, tworzą bogaty w różnorodność gatunkową ekoton. Nade wszystko wzbogacają przestrzeń między zabudowaniami, na wzniesieniach i wąwozach. Dołączyć do nich można grupy drzew wśród nagrobków na cmentarzach, będących nierzadko pomnikami przyrody. Przemierzając Polskę, tu i ówdzie dostrzegamy mniej lub bardziej zwarte kępy drzew i krzewów. Niejednokrotnie są to kilkukilometrowe pasy, występujące głównie na słabo jakościowych glebach, o niewielkiej zawartości wapnia. Jako cenne siedliska półnaturalne wzbogacają nasz wiejski krajobraz o niewymierne wartości przyrodnicze, bądź to estetyczne, czy promujące zdrowie dzikiej przyrody, która tam bytuje. Zadrzewienia śródpolne kojarzą się nam ze skupiskiem drzew bądź krzewów i co więcej z mnóstwem chwastów, z czego co drugi gatunek jest cennym surowcem dla zielarzy. Nasuwa się pytanie, czy tak do końca niepotrzebnych mozaikowe łany zbóż, przeplatane kępami niebieskich chabrów, bławatków, białego rumianku i innych roślin, to już rzadkość. Przekształcenia nastąpiły na drodze wstępowania nowoczesnych technik rolniczych uzbrojonych w arsenał różnego rodzaju pestycydów. Wyeliminowano połowę roślin sięgającą 200 gatunków na zachodzie Polski, w porównaniu do części wschodniej, dwa razy obfitszej w różnorodność gatunkową. W takim środowisku występuje łącznie ponad 900 gatunków krzewów, drzew i innych roślin. Biorąc pod uwagę porośniętą 50-metrową miedzę, to istotnie zdumiewający, ożywiony skarbiec, który stanowi stołówkę dla setek gatunków zwierząt. Co ciekawe, na pospolicie rosnącej brzozie wreżycie 570 gatunków owadów z nią związanych. Nie zapominajmy o głogu, który jest jadłodajnią dla 85 gatunków roślinożernych owadów. Strukturę zadrzewień śródpolnych formuje mimo wszystko roślinność drzewiasta i krzewiasta. Poza spontanicznie rosnącym głogiem, brzozą, rośnie tarnina, leszczyna z pysznymi laskowymi orzechami czy dereń, a także pnącze jeżyn i malin z tragankiem, które splatają się wzajemnie, tym samym uzupełniając urzekającą scenerię dojrzałych łanów zbóż lub ziemniaczanych zagonów. Między nimi wyrastają majestatyczne dęby, olchy czy jarzębiny, jesienią przystrojone w czerwone korale. Na uwagę zasługują rosnące niżej podrosty traw, ostów oraz areały różnobarwnych kwiatów. Dodam, że z punktu widzenia biologii gatunków bardzo cenne są pokrzywy. Dla człowieka poparzenie nimi powoduje swędzenie i nieprzyjemne pieczenie, zaś dla gąsienic, wielu motyli i nasionożernych ptaków są istotnym producentem substancji odżywczych. Niewielki skrawek śródpolnego zadrzewienia stanowi coś w rodzaju miasteczka. Wystarczy kilka kroków, aby napotkać nory zamieszkałe przez lisie rodziny, niekiedy zające, a także buszujące w wysokich trawach jeże. Zarośnięte pasy pełnią dla lisów funkcję dróg, szlaków migracyjnych, po których mogą przemieszczać się z jednego miejsca na drugie, ukryci przed wzrokiem wrogów, jak i ofiar, a więc mysz, norników czy ryjówek. Kliny oraz pasy zadrzewień rozgraniczające kolejne pola uprawne są dla polnych zwierząt domem, miejscem żerowania i placem zabaw dla ich młodych. Przerażają doniesienia z różnych części kraju i zagranicy, które mówią, że ich liczebność uszczupla się wraz z kolejno rozpływającymi się miedzami i gaikami w toni wielkoobszarowych pól uprawnych. Ludowe przysłowie o zającu siedzącym pod miedzą traci swój wymowny przekaz. W oazie śródpolnych zadrzewień pożywienia szuka wielu mieszkańców nieustannie uszczuplającego się lasu. Gdy panuje niepogoda, lub przeciwnie. Gdy żar z nieba daje się we znaki zwierzętom, las jest idealnym schronieniem i miejscem odpoczynku. Zięby, cznatle, skowronki, a nawet słowiki swoim trylem przerywają poranną ciszę. Od czasu do czasu panujący spokój ożywiają spłoszone niebezpieczeństwem przepiórki, kuropatwy czy bażanty. Jakiemu gospodarzowi, pracującemu na roli, siedzące na krzewach trznadle, pokląskwy czy pliszki swoim śpiewem nie umilały znojnej pracy? Zapewne traktorzyście, któremu warkot silnika zagłuszał wszelakie odgłosy przyrody. Obecnie nie zwraca się uwagi na ogromną liczbę gatunków bezkręgowców, ptaków, a kończąc na ssakach, które egzystują wśród zadrzewień. Chyba że powodują szkody w plonach i należy je tak po prostu wyeliminować. Dziękuję Państwu za uwagę. Ciąg dalszy za tydzień. Szczęść Boże. Do usłyszenia.